Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie. To jest audycja Gdzie nogi poniosą? Z tej strony Emil Andrzej Karpiński. Dziś udamy się znów za granicę, aczkolwiek nie do końca wiem, jak powiedzieć, za jaką granicę. Mówiłem już, drodzy Państwo, o Mołdawii tu w ramach przygotowań do wyjazdu, który odbył się na początku sierpnia. Wskazałem wtedy Państwu, że wewnątrz Mołdawii znajdują się jeszcze dwa organizmy, takie quasi-państwowe. Jednym z nich jest Gagauzja, a drugim Naddniestrze. W Naddniestrzu spędziliśmy dwa dni z tej naszej wycieczki sierpniowej, więc opowiemy dokładnie o tym, co widzieliśmy razem z Ewą w oddzielnej audycji, ale dziś będzie to, że tak powiem, opis tego całego państwa, tego terenu, tego regionu. No to lecimy. Jak sama nazwa wskazuje, jest to teren położony nad Dniestrem, konkretnie na jego lewym brzegu, z małymi odstępstwami w postaci prawobrzeżnego miasta Bendery oraz okolic Tyraspola. Tam w zasadzie ciężko stwierdzić, do kogo one należą, ale o tym później. Powierzchnia nieco ponad 4000 km2, jeśli w ogóle możemy powiedzieć, że no jest to jakaś oficjalna powierzchnia tego regionu, gdzie czasami wchodzimy w jakieś miejsce i nie do końca jest to Mołdawia, nie do końca jest to Naddniestrze, nie za bardzo wiemy w ogóle, gdzie jesteśmy, o tym jeszcze pewnie później powiem. Ta powierzchnia to jest mniej więcej 1,5 powiatu olsztyńskiego. Oficjalna nazwa to Naddniestrzańska Republika Mołdawska lub Mołdawska Republika Naddniestrza. Zgodnie z prawem jest to region autonomiczny we wschodniej Mołdawii, ale no de facto jest to nieuznawane państwo ze stolicą w Tyraspolu. Można spotkać się jeszcze z nazwą PMR, tak? To jest skrót, który warto znać. Skrót od Pridniestrowskaja Mołdawskaja Republika. No i generalnie jest to pas ziemi o długości około 200 km, czyli no nie aż tak dużo. Średnia szerokość to 12-15 km, tak? Najwęziej to 6, najszerzej 38 km. Terytorium jednostronnie odrywało się od Mołdawii 2 września 1990 roku, deklarując pozostanie w składzie Związku Radzieckiego, a stało się to po tym, jak Mołdawia z niego wystąpiła. Niepodległość ogłoszono już po około 3 miesiącach. Jest to państwo uznawane wyłącznie przez Abchazję i Osetię Południową, które same nie są uznawane za osobne państwa dla większości świata. Na arenie międzynarodowej Naddniestrze jest traktowane jako region autonomiczny Mołdawii i jako jej integralna część. Nawet Rosja nie uznaje Naddniestrza. Flaga Naddniestrza początkowo była pozbawiona tej symboliki radzieckiej, ale w 2000 roku ją dodali, tak? Mamy sierp i młot, jak za czasów mołdawskiej SSR. W roku 2017 natomiast zdecydowano się o zrównaniu flagi naddniestrzańskiej z rosyjską, co oznacza, że jak mamy jakieś święta narodowe albo przy gmachach jakiejś użyteczności publicznej wywiesza się zarówno naddniestrzańską, jak i rosyjską jako równoważne. Nie wiem, to chyba w ramach wdzięczności, że pomogli w oderwaniu się Naddniestrza od Mołdawii, no bo Rosja w tym pomogła. Armia rosyjska brała udział w konflikcie i mimo podpisania traktatu jeszcze w ubiegłym wieku, Rosja dalej tam jest. W czerwcu 2006 roku rosyjski minister obrony powiedział, że rosyjska armia nie opuści republiki, dopóki w tym regionie nie zapanuje spokój. No a jak rozumiem, spokój zapanuje wtedy, kiedy Rosja stwierdzi, że zapanował spokój. Więc mimo, że większość Naddniestrzan jest jak najbardziej za Rosją, to jest za ważny dla nich region, żeby stamtąd tak sobie szybko wyszli. Aczkolwiek tych żołnierzy nie jest dużo, około 1800. Wielu z nich pracuje na granicy, tak? Przy przekraczaniu granicy można zobaczyć na mundurach flagi i Naddniestrza i Rosji na żołnierzach. Raczej niewielkie szanse są na uzyskanie przy nich niepodległości, ale jeszcze mniejsze są prawdopodobnie na to, aby Mołdawia ten teren odzyskała. W referendum, ono również było w 2006 roku, ponad 3/4 osób uprawnionych do głosowania wzięło udział, a 97% opowiedziało się za dążeniem do niepodległości Naddniestrza, oczywiście pod rosyjskimi skrzydłami. Natomiast szerzej o polityce Naddniestrza i innych kwestiach porozmawiamy po przerwie, natomiast tuż przed nią jeszcze może wepchnę kilka newsów turystycznych. Ryanair wskazuje, że zgodnie z ich rezerwacjami Polacy najczęściej wybierali w tym roku Hiszpanię 31%, Włochy 21% oraz Chorwację 13%. Co ciekawe, tutaj odnośnie Chorwacji, już pod koniec sierpnia ogłosiła ona, że ponad 1 000 000 polskich turystów tam wjechało, jest to wzrost o 3%. Ale wracając do tego Ryanaira, popularne były także Grecja 12%, Portugalia i Bułgaria po 5%, sporym zainteresowaniem cieszyła się również Malta. No ale to oczywiście, drodzy Państwo, zależy od tego, no, jaka jest siatka połączeń, tak? Zostajemy, drodzy Państwo, w Polsce. Wydłuża się nam sezon. Tak wskazuje GUS, przynajmniej jeżeli chodzi o sezon nad morzem, a to trochę dzięki trendowi cool summer, trochę dzięki trendowi coolcation, a więc świadomy wybór chłodniejszego, spokojniejszego lata. No i nie tylko za granicą, jak się okazuje. Ten fakt pomaga oczywiście branży nie tylko turystycznej, ale również branży nieruchomości. I to na tyle newsów. Kilka informacji na temat tego, jak oficjalnie wygląda tam życie, jak wygląda polityka. Wspomniałem, że dążą oni do niepodległości, ale zarówno te referendum z 2006 roku, jak i chociażby ostatnie wybory z 2020, no, nie są uznawane na arenie międzynarodowej. Nikt nad nimi nie czuwał, więc ich ważność jest poddawana w wątpliwość. Formalnie w Republice Naddniestrzańskiej funkcjonuje system wielopartyjny z jednoizbowym parlamentem, który reprezentuje społeczeństwo, no ale tak naprawdę tam rządzą, drodzy Państwo, oligarchowie, niezależnie od tego, kto zasiada w tym parlamencie. A jak to się stało, że ta sytuacja tam jest tak napięta? Przeniesiemy się więc trochę w meandry historii, tak jak Dniestr meandruje na granicy mołdawsko-naddniestrzańskiej. Do XII wieku była to część Rusi, później zarządzały tymi terenami chociażby Złota Orda. Ważny był napływ ludności wołoskiej, to już się zaczęło od XIII wieku, a ludność wołoska to była ludność wschodnioromańska, a więc mieliśmy troszeczkę konflikt tych grup, a w Naddniestrzu całkiem sporo Rosjan, o tym jeszcze powiem, więc no języki słowiańskie. No ale o dziwo zasymilowali się i dali początek narodowi właśnie mołdawskiemu. Wspomniane w audycji o Mołdawii to gospodarstwo mołdawskie zawierało w sobie tylko część obszarów Naddniestrza. To było to prawobrzeżne miasto Bendery, czy też wtedy Tigina oraz chociażby lewobrzeżny Mohylów. Później te tereny były zarządzane przez Rzeczpospolitą Obojga Narodów, jak już też wspomniałem, w wyniku drugiego rozbioru Rzeczpospolitej i z ciężkich wojen Rosjan z Turkami, całe Naddniestrze znalazło się na obszarze Cesarstwa Rosyjskiego. I tak było bardzo długo, choć Rumunia zgłaszała oczywiście do tych terenów pretensje i w sumie po 1918 Bendery były zajęte przez Rumunów, natomiast cała reszta w 1922 roku przyłączono wraz z Ukrainą do Związku Radzieckiego. Dwa lata później natomiast utworzono Mołdawską Autonomiczną Socjalistyczną Republikę Radziecką, która była wydzielona z tej ukraińskiej właśnie po tej stronie Dniestru. Miało to być w zamyśle Stalina taka odskocznia do zaatakowania terenów położonych po prawej stronie Dniestru, których Stalin nie uważał za rumuńskie. I tak, drodzy Państwo, te tereny Dniestrza później wędrowały między Mołdawią, Ukrainą, Rumunią. Zawsze była to jednak strefa wpływów Rosji. Natomiast w sumie od okresu kończącego II wojnę światową do 1989 była to część po prostu Mołdawskiej Republiki Radzieckiej. A co się wtedy, drodzy Państwo, w tym 1989 stało? Front Ludowy Mołdawii pokazał plan zjednoczenia z Rumunią oraz no, chcieli wprowadzić język mołdawski, rumuński, tak, jako jedyny język urzędowy, a do tej pory ważny był tam język rosyjski, który pełnił rolę języka ponadnarodowego, bo umożliwiał sprawne funkcjonowanie wieloetnicznej republiki, tak, no bo mamy Mołdawian, Rosjan, Ukraińców, Gagauzów, Bułgarów i również innych, którzy w tym regionie mieszkali, a każdy z nich mówił po rosyjsku. Po rozpadzie ZSRR o autonomię upomnieli się nie tylko Naddniestrzanie, ale i Gagauzi, a więc turkijskojęzyczni prawosławni chrześcijanie. O Gagauzji powiem na koniec, jak starczy mi czasu. 18 marca 2014 roku, po tym jak samozwańcza, nieuznawana międzynarodowo Republika Krymu zdecydowała jednostronnie o wstąpieniu do Federacji Rosyjskiej, parlament Naddniestrza zwrócił się z taką samą prośbą do parlamentu rosyjskiego. Ale tak się nie stało. Naddniestrze dalej jest tą brzydką dziewczyną, którą Rosja chce mieć w razie czego, ale nie żeby się z nią wiązać. Nie, nie, tyle to nie. Latem 2015 roku Mołdawia i Ukraina uszczelniły granice z Naddniestrzem. No to, drodzy Państwo, po tych atakach pierwszych, tak, po tej pierwszej fazie ataku Rosji na Ukrainę, ponadto oba państwa zaczęły dążyć do ukrócenia przemytu, który no, dalej jest głównym źródłem dochodu Naddniestrzan, zarówno normalnych ludzi, jak i elit. W tym okresie Mołdawia w ogóle zamknęła granice dla samochodów na naddniestrzańskich tablicach rejestracyjnych. Ukraina zapowiedziała również wybudowanie muru na granicy z Naddniestrzem. No, długo mają to granice, nie jest to, drodzy Państwo, wybudowane, ale jest wysokie ogrodzenie z ostrokołem. Bardzo blisko nie podjeżdżałem, więc tutaj więcej, drodzy Państwo, nie powiem, ale no te nastroje w Naddniestrzu na pewno są prorosyjskie i antyukraińskie, a na Ukrainie, zwłaszcza przy tych terenach historycznego Budziaka, czyli właśnie tych terenach tutaj gdzieś Naddniestrza, na pewno są antynaddniestrzańskie. No a Ukraińcy oczywiście po tym 2015, no chcieli uszczelnić tę granicę, żeby nie być atakowanymi z dwóch stron, tak, no bo część tych żołnierzy w Naddniestrzu jest. Co prawda nie ma dostępu do Morza Czarnego, tak? Tam jest tylko dostęp do paru jezior limanowych, więc nie było jakby się dostać do Naddniestrza od innej strony, no ale uznajmy, że wszyscy wiemy, że Rosjanie mają dziwne swoje sztuczki. To uszczelnienie granic w połączeniu z pogorszeniem sytuacji finansowej Rosji spowodowało też kryzys w Naddniestrzu. On się objawiał ograniczeniami w wypłacie wszelkich świadczeń. Mamy w tym kraju obecnie taką dziwną sytuację, w której mamy 30% Rosjan, 30% Mołdawian mniej więcej, Mołdawian troszkę jest więcej, 25% Ukraińców i około 20% innych narodowości. I co ciekawe, funkcjonuje tam język mołdawski, tylko zapisywany jest, drodzy państwo, cyrylicą, natomiast wszędzie w zasadzie mówią po rosyjsku. 91% mieszkańców należy do cerkwi prawosławnej, a 4% to katolicy. Katolicy to głównie mieszkańcy północy kraju, którą zamieszkuje również polska mniejszość. Naddniestrze ma swoją własną walutę, rubla PMR, którego nie da się wymienić nigdzie indziej, tylko u nich i to raczej w banku, bo z bankomatu, nie mając naddniestrzańskiej karty, nie skorzystacie. 1 euro to jakieś 19 rubli naddniestrzańskich. Naddniestrze jest jeszcze biedniejsze niż Mołdawia, a więc najbiedniejszy kraj Europy. Szacuje się, że w rzeczywistości tylko 2/3 mniej więcej obywateli ten kraj zamieszkuje na stałe. Reszta jest na saksach, że tak powiem. Problem polega na tym, że paszport naddniestrzański pozwala wjechać tylko do Rosji i na Białoruś, no ale naddniestrzanie nie mają z tym problemu, bo większość z nich ma kilka paszportów. Wspominałem troszeczkę o historii, o geografii, trochę również o ekonomii. No i powiedzmy, tu będę kontynuował. Wielu ludzi nie ma tam, bo wyjechali za chlebem. No to co robią inni, tak? Co takiego można robić w Naddniestrzu? Są tam liczne fabryki, natomiast niestety zwykle poradzieckie, z całkowicie jeszcze radziecką technologią. Najważniejsze zakłady przemysłowe to fabryka uzbrojenia w Benderach oraz stalownia w Rybnicy, Rybnica na północy kraju. Ona przynosi około 50% dochodów republiki. No i jest to główny pracodawca oczywiście w mieście. Warta wspomnienia jest również gorzelnia Kwint w Tyraspolu, znana z produkcji mocnych alkoholi, które no jednakże dostępne są w całej Mołdawii. Ważne jest również konsorcjum Sheriff, które kontroluje sieć supermarketów oraz stacji benzynowych i właśnie Sheriff jest w zasadzie zarządzającym Naddniestrzem, tak można powiedzieć, a tą firmę założyło dwóch milicjantów jeszcze ze Związku Radzieckiego, no bo przecież wiadomo, że zarówno na żywność, jak i na benzynę zawsze będzie popyt, więc oni po prostu tym zawiadują. Tych no, innych sklepów w zasadzie nie ma. Są tylko jakieś takie malutkie sklepiki, które normalnie ludzie prowadzą, tak? Natomiast nie ma żadnej innej sieci, jak tylko Sheriff. Nazwa Sheriff pewnie jest znana również kibicom piłki nożnej, gdyż taką nazwę nosi klub z Tyraspola, który również w Europie odnosi niemałe sukcesy. No, jak na Naddniestrze, to na pewno niemałe sukcesy. Jak wspomniałem, rubel naddniestrzański nie jest wymieniany w żadnym innym państwie, ale za to jest tu polski akcent. Kiedyś te ruble były plastikowe, drodzy państwo. Niestety teraz już nie są one używane. Można je zakupić tylko w niektórych oddziałach banków, no ale niestety nie zawsze. My nie daliśmy rady ich w banku kupić. A wracając tutaj do tego polskiego wątku, w 2004 roku polska mennica wybiła 8 milionów rubli naddniestrzańskich, no co sprawiło, że doszło do nieporozumień między Polską, Ukrainą i Mołdawią, bowiem no Republika Naddniestrzańska nie jest państwem uznawanym na świecie. Mennica broniła się, że ale my tutaj produkowaliśmy żetony, a nie środki płatnicze i że to tylko komercyjnie żeśmy zrobili. Doszło do małego kryzysu tutaj, ale drodzy państwo, rozeszło się po kościach. Teren Naddniestrza jest dziwnie, drodzy państwo, uregulowany. Są części mołdawskie zarządzane przez rząd Naddniestrza i są naddniestrzańskie zarządzane przez rząd Mołdawii. I to jeszcze jest jakaś różnica między regionem naddniestrzańskim, tym autonomicznym, a samym Naddniestrzem. Tam jest dużo tych niuansów. Dodatkowo cerkiew mołdawska jest już poza jurysdykcją Naddniestrza. A w Naddniestrzu chociażby znajduje się w zasadzie największy zespół kościołów w Mołdawii, w Kićkanach, monaster Nowy Neamt na południe od Tyraspola. Co ciekawe, właśnie ta część to już taki dziwny pas ziemi, gdzie jesteśmy już na tym mołdawskim brzegu Dniestru, ale mimo to wszędzie cyrylica, Lenin na pomnikach. Te przejście między częścią naddniestrzańską a mołdawską w niektórych miejscach jest takie dosyć płynne, tak? No stąd też, tak jak mówiłem, ten przemyt jakoś działa. A jak wygląda właśnie bezpieczeństwo? Raczej odradza nasz MSZ wjazd do tego kraju, gdyż no jest wysoka przestępczość, czarny rynek kwitnie, no ale raczej dla turystów większego problemu nie ma. Znajomość rosyjskiego na poziomie kiełbasy żywieckiej pozwoli wam wjechać. Trzeba tylko się kilku zwrotów nauczyć, a do tego wiedzieć, ile dni chce się zostać, dodając profilaktycznie jeden dzień. gdyż jeśli nie zdążymy wyjechać, to podobno wtedy są problemy. No i jeszcze trzeba podać miejsce, w którym będziemy spać. Nie wiem, czy jakkolwiek to sprawdzają, no ale trzeba podać. No i niestety tej karteczki, którą dostaniemy na granicy, no bo nie dostaniemy od państwa, które nie istnieje, pieczątki, tak, w paszporcie. Dostaniemy po prostu karteczkę, jej nie można zgubić, bo też będzie duży problem przy wyjeździe. Procedury graniczne raczej szybko, ale tu mała gwiazdeczka. My tam jechaliśmy rowerami. Wjazd samochodem jest trudniejszy, wymaga zakupienia ubezpieczenia, no i bardziej trzepią to na pewno. Dłużej trzeba czekać. Nas przy wyjeździe puścili bardzo szybko, w zasadzie zabrali kartki, spojrzeli na paszport i nara i tyle. Ale jeśli chodzi o przewóz towarów gdzieś tam w samochodzie, to wtedy mogą być problemy. Może to potrwać po prostu dłużej. Niestety nie dostaniemy się tam samolotem, nie dostaniemy się tam również pociągiem, gdyż po otwarciu konfliktu ukraińskiego pociąg z Kiszyniowa do Odessy przez Bendery i Tiraspol przestał kursować po stronie ukraińskiej. W ogóle wysadzono most z turystycznej strony. Szkoda, ale no nie ma co się dziwić, że tak to zrobiono. Za to z Tiraspola do Bender jeździ najdłuższa linia trolejbusowa na świecie. 17 km ma trasa trolejbusa numer 19. No już tu delikatnie wchodzę w tą turystykę, choć no więcej o tym oczywiście opowiem razem z Ewą w audycji. Troszeczkę o cenach. Są niskie, ale nie bardzo niskie. Zastanawiam się, jakie są dla nich, biorąc pod uwagę różnice w dochodach między Polską a Naddniestrzem. Na pewno z racji wielkości i ważności miasta warto zobaczyć Tiraspol. Tam pomnik chwały wojennej, mamy tam tak czołg z napisem za rodzinę. Są plaże nad Dniestrem, dworzec kolejowy, no z tym, że tak jak mówię, koleją nie da się dojechać. Choć pociągi kursują, no ale nie osobowe, raczej tylko towarowe. Tak jak sprawdzałem rozkład, jest pociąg relacji Kiszyniów-Moskwa w rozkładzie, ale z dopiskiem odwołany i w zasadzie każdy jest odwołany. Transport kolejowy już tych towarów odbywa się więc między w zasadzie Benderami, Tiraspolem, a położono na północy Rybnicą, gdzie mamy tą wielką stalownię. No a cały transport odbywa się busikami, tak zwanymi marszutkami, zresztą podobnie w Mołdawii, Rosji czy na Ukrainie. W Tiraspolu znajdziemy również katedrę, pomnik Suworowa, który znajduje się też na banknotach, no i fabrykę koniaku Kwint, tak jak mówiłem, ale jego można dostać wszędzie. Więc jeżeli chcecie jechać specjalnie do Naddniestrza tylko po ten Kwint, no to nie trzeba, tym bardziej, że no w tej fabryce trzeba zapłacić za tą degustację i co dziwne, tylko w dolarach. Druga fabryka alkoholi, ta już w Dubosarach, to Bukiet Mołdawii, także znane wino, wermut. W kwestiach turystycznych na pewno warto wspomnieć miejscowość Bendery. Byliśmy w Tiraspolu, przejechaliśmy kilkanaście kilometrów trolejbusem na drugą stronę Dniestru i jesteśmy w Benderach, a tam jeden z ważniejszych zabytków, twierdza osmańska z XVI wieku, dobrze zachowana, jest gdzie pochodzić, można różne zakamarki pozwiedzać. Cena w porządku, wydaje mi się, 50 rubli, a więc jakieś 8-10 zł, tych rubli PMR oczywiście. Widok z twierdzy pewnie dla niektórych będzie smutny, ja tam lubię taką surowość, poradziecki beton, aczkolwiek no jest go więcej oczywiście jak pojedziemy do miasta i do każdego miasta. W Benderach warto też zobaczyć główny rynek, choć my byliśmy dosyć późno, no nie był on taki żywy wtedy. Po godzinie 17 na Dniestrze to naprawdę jak na wsi. Wszystko już jest spokojne. Cóż tam jeszcze ciekawego jest? My jechaliśmy mniej więcej od połowy Naddniestrza, od Dubosar na południe i naprawdę od tej miejscowości niewiele można powiedzieć, co ciekawego widzieliśmy. Wszędzie pola. Oczywiście, co ciekawe, czasami jak spojrzeliśmy w jedną, w drugą stronę, to były to pola ukraińskie albo mołdawskie, a nie naddniestrzańskie. Zdecydowanie najważniejszym zabytkiem jest, tak jak mówiłem, monaster Nowy Neamt w Kićkanach na południe od Tiraspola. Tam również znaki mówią, że jest to tak trochę ziemia niczyja. Dodatkowo chyba największa głowa Lenina tam się znajduje. W Raszkowie to na samej północy, oprócz sporej ilości Polaków, mamy również ruiny synagogi, czy właśnie polski cmentarz. Niedaleko Rybnicy, choć już po stronie mołdawskiej, znajduje się jeszcze monaster Sacharna i wodospad o tej samej nazwie, no ale to już, drodzy Państwo, Mołdawia. A jak już jesteśmy przy Mołdawii i tym, co tam się dzieje, no to warto powiedzieć również o tej drugiej republice, powiedzmy, że zbuntowanej, Gagauzji. Choć tam nie byliśmy, ale podobno nawet nie warto, tak jak, drodzy Państwo, oglądałem, co mówią na ten temat podróżnicy, albo czytałem. Choć oczywiście, gdybym się w okolicy znalazł, no to pewnie warto by było tam zajechać, chociażby z ciekawości. No bo na pewno coś by się tam do zobaczenia znalazło. Nie było po prostu warto tracić na to całego dnia z wycieczki, która trwała raptem tydzień. A region Gagauzji to w zasadzie cztery regiony, które są odseparowane od siebie Mołdawią. Obejmuje tereny pomiędzy miastami Komrat i Cadirlunga na północy oraz okolice miasta Vulcanesti na południu oraz dwie enklawy o charakterze wiejskim, Karbalia i Kipczak. Gagauzja to około 5% Mołdawii. Łącznie to są jakieś trzy gminy Pisz. Co ciekawe, część Mołdawii jest też odseparowana Gagauzją od reszty Mołdawii przy granicy z Ukrainą, więc no bardzo, drodzy Państwo, są to ciekawe miejsca. Nie wiem, jak wygląda przejście graniczne, to na pewno powiem. Kim są, drodzy Państwo, Gagauzi? Jest to grupa etniczna zamieszkująca oryginalnie Budziak, czyli no obecnie na Ukrainie i te południowe części Mołdawii, Naddniestrza. Oni stanowią 82% wszystkich obywateli, podobnie jak Naddniestrzanie zechcieli się odłączyć pod koniec 80. lat. Tu podobnie ludność ma niestety tendencje prorosyjskie, mimo że w latach 46-47 w wyniku głodu około połowa populacji Gagauzów na tym obszarze zmarła, co było wynikiem oczywiście działań Rosjan, bo były wielkie podatki, zawyżone normy obowiązkowych dostaw dla państwa, no a w momencie, kiedy przyszła susza, no to skończyło się to po prostu źle. A więc tak, no władze radzieckie były raczej dla Gagauzów niemiłe, a mimo to oni dalej ich lubią. Mimo to, że mają własny język, no to język rosyjski jest językiem dominującym na tym obszarze. Nie sporządza się w gagauskim żadnych dokumentów. Na czele autonomii stoi gubernator, tak zwany Baszkan, który jest jednocześnie członkiem rządu Mołdawii. Gagauzja posiada również lokalny parlament. W całym tym organizmie państwowym mieszka mniej więcej tyle osób, co w Olsztynie. Jest też tam niewielka Polonia, 262 osoby. Jeśli już tam pojedziecie, to zapewne do miejscowości największej, a więc Ratu. Tu obok niego w Besalmie mamy Muzeum Narodowe Gagauzji, to być może warto zobaczyć. W samym mieście, no cóż, po pierwsze Ataturka mamy, a więc tutaj są te połączenia z Turcją właśnie. Jest park centralny, jest sobór świętego Jana Chrzciciela, no ale Komrat zamieszkuje około 30 tysięcy ludzi. To nie jest duże miasto i historycznie bywał on nawet, drodzy Państwo, kilka razy wsią, więc jeśli chcecie pooglądać bloki z wielkiej płyty albo popagierowskie jakieś bloki, to jak najbardziej pamiątki militarne też się znajdą. Także no dla niektórych być może jest to dobre miejsce. No ale cóż, drodzy Państwo, tu nie mam polecajek żadnych, jeżeli chodzi o to, co kupić w przypadku Naddniestrza i Gagauzji, bo kupić możemy w zasadzie to samo, co w Mołdawii, a więc na pewno możemy kupić różnego rodzaju wina, mniej lub bardziej pyszne. No i cóż, przygotujcie się na kolejną audycję, a o Naddniestrzu i jeszcze Odessie, drodzy Państwo, opowiemy razem z Ewą w relacji W podróży. Natomiast na ten tydzień to wszystko. Do usłyszenia.